Czuwanie w ogrodzie. Mam wrażenie, że są tylko dwa powody czuwania. Przymus i pragnienie. Bez spełnienia jednego z tych warunków, lub obu, górę weźmie znużenie, prowadząc do snu lub porzucenia czuwania na rzecz innych, ciekawszych zajęć. Sam przymus zresztą nie daje żadnej gwarancji czuwania, ponieważ, jak zawsze, gdy odgrywa decydującą rolę w podjęciu lub zaniechaniu działania, stawia człowieka w bardzo niekomfortowej sytuacji. Oto jest on tam, gdzie być nie chce, choć musi. Robi to, czego nie chce, ale musi. W konsekwencji źródło owego musi znacznie bardziej skupia jego uwagę niż deklarowany powód czuwania. Z czuwaniem zrodzonym z pragnienia jest inaczej, ponieważ opiera się ono na wolnej decyzji. Człowiek trwa przy Panu, bo chce przy Nim być. Czuwa, bo chce czuwać. To prawda, może go dopaść zarówno zmęczenie, jak i zniechęcenie, ale zdecydowanie łatwiej jest je przezwyciężyć, gdy przekonane są do tego rozum i serce, niż gdy działa się pod przymusem, wbrew sobie. Czuwajcie, wypowiedziane przez Jezusa w ogrodzie oliwnym do apostołów, zmożonych gęstniejącą atmosferą ostatnich dni, jest w istocie zaadresowane do ich sumień, serc i umysłów. Jest pytaniem o ich dobrą wolę i o ich miłość. Jest też zaproszeniem, którego jeszcze nie umieją przyjąć, bo dotychczas, mimo wszystko, nie rozpoznali głębi miłości, więc i trwać przy niej nie potrafią. Gdy jakiś czas później, już po zmartwychwstaniu, Jezus zapyta Piotra o miłość, odniesie się nie tylko do faktu trzykrotnie wypowiedzianego „nie znam go”. Przywoła również trzykrotne zaproszenie do czuwania i towarzyszący mu na koniec smutny komentarz: „Śpicie jeszcze i odpoczywacie? Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną?” Zawstydzili się wówczas Piotr i synowie Zebedeusza. Może i my powinniśmy? Bo ileż czasu jesteśmy skłonni odmierzyć Bogu? Ile czasu jesteśmy gotowi Mu podarować pośród naszych nadzwyczaj ważnych spraw? Nie da się zaprzeczyć, że dzisiaj czas jest najcenniejszą walutą w relacjach pomiędzy ludźmi. Niekiedy udaje nam się nieco go zaoszczędzić, ale przecież nie umiemy go stworzyć, pomnożyć. W efekcie wrzucamy okruchy tego czasu jak do skarbony, czerpiąc z tego, co nam zbywa, a przecież i tak nie jesteśmy w stanie jej napełnić. W rzeczy samej, dar z czasu tak naprawdę może bowiem złożyć tylko ten, kto jak uboga wdowa odda wszystko, co ma dla siebie. Na sprawy ważne nie przeznacza się czasu wolnego, bo nigdy nie będą załatwione. Na budowanie relacji, na miłość i przyjaźń, a także na modlitwę. Czas trzeba wyrwać, by tysiące nadzwyczaj ważnych spraw nie zniszczyły tego, co jest naprawdę ważne. Inaczej zamiast rozmowy będą zakupy lub sprzątanie, albo film w telewizji, albo cokolwiek. Zamiast czuwania będzie sen. Jeśli zatem ktoś mówi, że nie ma czasu na modlitwę, to dlatego, że żadnej chwili dla Boga nie wybrał. Mając przecież 24 godziny na dobę, 1440 minut, 86 400 sekund. Na jedno zdrowaś Mario potrzeba, jeśli jest spokojnie odmawiany, około 20 sekund. Jeśli nadal nie mam czasu na modlitwę, to dlatego, że żadnej chwili na nią nie przeznaczyłem. Czas ofiarowany jest chyba najmocniejszym znakiem, przez który mogę pokazać, że mi zależy. Ale też prośba o czas, będąc w istocie prośbą o dar miłości, musi być naznaczona odpowiedzialnością. Nie jest dobrze, gdy najpierw o czas proszę, a potem, otrzymawszy go, nie cenię ofiarowanego mi daru i go marnuję. Nie wolno mi zapomnieć, że nie dostałem czasu wolnego. Ten, kto podarował mi swój czas, wyrwał go kosztem innych zajęć, bo byłem dla niego ważniejszy niż one. Jezus zaprosił Piotra, Jakuba i Jana, by przy nim czuwali, tak jak on czuwa przy Ojcu. Chciał, by go kochali tak, jak on kocha ojca. By szli za nim, tak jak on poszedł za wolą ojca. Nie byli gotowi. Jeszcze nie. Dlatego został sam. Opuszczony przez tych, których wezwał, by mu towarzyszyli, których wcześniej posyłał, by głosili królestwo i dokonywali znaków. W obliczu próby pozostał sam. I tak już miało być do końca. Sam. Sam miał stanąć wobec sędziów, sam miał nieść krzyż i sam miał na nim umrzeć. Jedyne, co w tym osamotnieniu trwało, była jego miłość do ojca. On w ojcu, a ojciec w nim. Zespoleni w jedno. Ta miłość dała Jezusowi wewnętrzną wolność, by czuwać, by przyjąć za własną drogę krzyżową, by oddać siebie w ofierze za tych, którzy przyjaciółmi być chcieli, lecz nie umieli, i za tych, którzy tego nie chcieli. Nieustanna modlitwa tworzy swoistą tarczę chroniącą przed wszystkim, co ma przyjść znienacka, zaskoczyć jak potrzask. I rzeczywiście chronić będzie. Najpierw przed grzechem, przed obżarstwem, pijaństwem i pogonią za sprawami tego świata, a potem przed lękiem odczuwanym wobec zbliżającej się klęski życia. Wbrew pozorom nie chodzi o to, by spędzić życie na kolanach, gdyż nawet żyjący w klasztorach klauzurowych mają czas modlitwy i czas pracy. Mają również czas odpoczynku. Nieustanna modlitwa jest podstawą kształtowania życia w żywej relacji z Bogiem, a nie w nieustannej paplaninie skierowanej do Niego. Ponieważ zaś modlitwa jest dialogiem, w którym to Bóg jest stroną mającą więcej do powiedzenia, zasadniczą częścią tego dialogu jest pełne zaufania i miłości, wsłuchanie się w Jego głos. On jest naszym przewodnikiem i obrońcą. On jest naszą tarczą i schronieniem. Idąc z Nim, unikniemy potrzasku, grzechu, śmierci i nawet strachu przed nią. Śmierć nie kresem nam będzie, lecz bramą ku pełni. Uważajmy na siebie, lub raczej uważajmy na Niego, żebyśmy Go nie zgubili w tej drodze. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty niech się stanie. Dwa proste zdania. A ileż w nich emocji, ile miłości, ile determinacji woli. Trudno powiedzieć, co porusza w nich najmocniej, bo porusza wszystko. Jeśli to możliwe, czy nie można było inaczej? Czy Bóg nie mógł nas zbawić bez koszmaru krzyża? Najwyraźniej nie mógł. Nie mógł, gdyż potrzebował naszej zgody. Jego łaska przy całej jej potędze nie narusza naszej człowieczej natury, wolnej, świadomej i stworzonej do miłości. Bóg nie odebrał nam wolności, potrzebował bramy, poprzez którą będzie mógł nas zaprosić na nowo do wspólnoty życia ze sobą. I tą bramą był krzyż. Skazaliśmy Jezusa na śmierć, a On się przed nami nie bronił, by dowieść swojej miłości do nas. Miłość Go poprowadziła przez odrzucenie, dała Mu moc przebaczenia nam naszej zbrodni. On nam pozwolił być wolnymi do końca, byśmy uświadomili sobie, jak dalece sprzeniewierzyliśmy się otrzymanemu darowi. Przebacza nam, byśmy dzięki Jego miłości mogli powrócić z własnej woli do Niego. Chce nas przeprowadzić przez stworzone przez nas ciemności i zniewolenia ku prawdziwej wolności, ku pełnej świadomości naszej ludzkiej kondycji i ku miłości wiernej i wdzięcznej, w pełni przyjętej. Czy można było inaczej odbudować w nas wolność, świadomość i zdolność do kochania? Czy można kogoś uczynić przyjacielem inaczej, jak tylko uzdalniając go do relacji, a tym samym dając mu prawo do tego, by przyjacielem nie był, jeśli nie chce. Bóg nie chciał mieć w człowieku bezwolnego sługi, ale partnera w miłości. Kogoś, kto sam, będąc kochany, odpowie miłością. Chciał w nas mieć kogoś, kto, mogąc odejść, pozostanie. Pragnął i nadal pragnie wierności, ale tylko takiej, która jest całkowicie wolna. Do zbudowania takiej relacji nie ma chyba innej drogi, niż podjęcie ryzyka bycia niekochanym, odrzuconym, zdradzonym i podeptanym. Co więcej, prawdziwa przemiana serca, które kochać nie potrafi, które miłości się sprzeniewierzyło, może się dokonać tylko wówczas, gdy jest kochany miłością wierną, mimo odrzucenia czy zdrady. Jeśli to możliwe. Nie. Nie było innej drogi, by człowiek uwierzył w miłość. Jedyną możliwością było dowieść jej głębi aż do samego końca. Nie było innej drogi i nie ma. Czasem, gdy padają pytania, na które tylko Bóg zna odpowiedź, najbardziej klasycznym jest: dlaczego mnie to spotkało? Odpowiadam: gdy staniemy przed Chrystusem po przejściu bramy życia, będziemy mogli Go o to zapytać, jeśli żadnych innych, ważniejszych pytań nie będzie. I nie jest to żaden wykręt, lecz wskazanie, kto w rzeczonej kwestii jest kompetentny do udzielenia odpowiedzi. Tyle, że wówczas, jak sam Pan zapewnia, o nic nie będziemy Go pytać. Myślę, że wszystkie nurtujące nas pytania o doczesność okażą się nieistotne wobec radości spotkania i chwały wieczności. Nadto On sam przecież będzie odpowiedzią na wszystkie pytania istotne o sens, o dobro, o prawdę, o życie. Nie będzie potrzeby pytać. Tak myślę, choć oczywiście mogę się mylić. Przekonamy się w swoim czasie, czyli On wie kiedy. Ogrójec jest dla mnie miejscem Mysterium Caritatis. Tajemnicą miłości Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale też miłości Jego do mnie, człowieka uwikłanego w grzechy i słabości. To jest miłość nieustannie zapraszająca tych, którzy nie kochają, którzy kochają za mało bądź za późno, którzy kochają tylko siebie. Wprowadzając w misterium miłości Trójcy, Ogrójec ukazuje pośrednio cenę, jaką przychodzi zapłacić każdemu, kto kocha. Miłość ma swoją cenę i jest to cena najwyższa – życie. Tylko życie jest ceną godną miłości, ale też tylko miłość jest godną drogą życia. Syn Człowieczy przychodzi, aby zbawić tych, którzy Go rozpoznają, odczytają Jego znaki i uwierzą. I choć On kocha wszystkich ludzi i każdego z osobna, zbawienia dostąpią tylko ci, którzy otrzymany dar podejmą. Cała rzecz zatem w tym, by rozpoznać, odczytać i uwierzyć. Zastanawiające jest to, że Jezus łączy kwestię wiary z wypełnieniem woli Ojca. Sam stawia się za przykład. Ukazuje się jako ten, który ojcowską, a nie własną wolę wypełnia. Ci, którzy wierzą, powinni postępować podobnie, a jeśli tego nie robią? Czyżby ich deklaracje wiary okazywały się obietnicami bez pokrycia? Obciążeni, zmęczeni życiem, jesteśmy zaproszeni, by przyjść do Pana. On zaś, choć najwyraźniej nie zamierza ująć niczego z ciężaru, jaki nas przytłacza, przecież chce dodać sił tym, którzy są słabi. Nie każdy będzie zainteresowany taką propozycją. Niejedno serce chciałoby, by odjęte mu zostało źródło bólu i cierpienia. Tymczasem Chrystus wzywa, by zamiast walki z cierpieniem przyjąć postawę łagodności i cichości. Uczcie się ode mnie, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Ukojenie mimo cierpienia. Tak, mimo burzy wokół, choć jak się wydaje, nic się nie zmieniło, Przychodzi ukojenie płynące z łaski, rozlewając się w ciszy serc, które w końcu przestało walczyć i szarpać się na wszystkie strony. Tyle razy zapraszał, przyjdźcie do mnie. Proście Ojca w imię moje. Zapewniał, że otrzymamy wszystko, bylebyśmy prosili z wiarą. Sam jednak, gdy zwraca się do Ojca i prosi, by kielich męki go ominął, wydaje się, jakby się w swojej prośbie nie upierał, jakby się wycofywał. Czyżby zabrakło mu wiary? Może właśnie jego relacja z Ojcem dała mu moc, by powiedzieć Ojcu, nie podoba mi się ta droga, ale skoro trzeba, to nią pójdę. W ten sposób Ogrójec odsłania w słowach Jezusa jeszcze jeden wymiar Mysterium Caritatis, tajemnicę modlitwy, w której zwracam się do Boga z prośbą. Zanim ją jednak wypowiem, zmagam się w swoim sercu, ważąc przyjemność i dobro, upodobanie i powinność, by odkryć decyzję serca, które już wie, co uczynić powinno. I wtedy proszę nie o to, na co mam ochotę, ale o to, co świadomie wybieram, nawet jeśli to kosztuje, jest bardzo trudne. Wybieram nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że powinienem. To proście o cokolwiek chcecie, rozumiem nie tyle jako proście o cokolwiek, na co macie ochotę, ale jako wyraz decyzji woli, która kochając, ufając i wierząc, rozpoznała, co jest dobre i przyjęła to dobro jako swoje. Myliłby się zatem ten, kto by upatrywał w tym zapewnieniu sposobu na uzyskanie spełnienia każdej zachcianki. Nikt, kto kocha, nie będzie ranił ukochanej osoby próbami realizacji własnego widzimisię. Tak samo nikt, kto wierzy, nie będzie Boga traktował niczym służącego, którego można wykorzystywać dla własnej wygody. To jest lekcja Jezusowej modlitwy z Ogrodu Oliwnego. Jednocześnie jest to lekcja uwielbienia, czyli wywyższenia Boga w życiu ponad wszystkie słabości i sukcesy, ponad grzechy i zasługi. Jeśli Jezus wzywa uczniów do czuwania przy Nim, to czyni to także dlatego, że chce ich doprowadzić do takiej bliskości z Ojcem, jaka jest Jego udziałem.